Chwała Panu, bracia i siostry. Ponieważ już był zapowiedziany temat dziesięciny, więc z młodzieżą mogą jeszcze inni, którzy nie chcą słuchać tego słowa, wyjść. Moi kochani, nie obrażę się. W kościele wielokrotnie głosiłem na ten temat. Wiem, jakie czasami są opinie. Pastor chce wyciągnąć po prostu od nas pieniądze. Brakuje mu. Ale moi kochani, tak nie jest. I chwała Bogu, że tak nie jest. Jeżeli pozwolicie, to ponieważ dzisiaj jakoś tak wszystko idzie troszeczkę dłużej, prawdopodobnie moje słowo również będzie dłuższe. Pastor już mi dał pozwolenie, powiedział, że co z Ducha Świętego, to może być dłużej, więc wierzę, że to jest z Ducha Świętego. Więc moi kochani, zanim przejdziemy do słowa, to wstańmy, pomodlimy się, rozprostujemy trochę kości. Ojcze, my dziękujemy Tobie, Panie. Dziękujemy Ci za te cudowne świadectwa. Dziękujemy Ci, Ojcze, za to, że jesteś Bogiem żywym, że, Panie, nieustannie działasz w naszym życiu, że nigdy nas nie zostawiasz, nigdy nas nie opuszczasz, że otaczasz nas swoją łaską i miłością. Ojcze, ja Ci dziękuję za ten Kościół. Dziękuję Ci za każdego brata, za każdą siostrę, za każdą osobę. Dziękuję za to, co czynisz w tym Kościele. I Ojcze kochany, proszę Cię, abyś otworzył nasze serca, otworzył nasze uszy, abyśmy, Panie, słyszeli, co Ty masz do nas do powiedzenia. Boże, dziękuję Ci za to słowo, które będzie dzisiaj głoszone. Dziękuję Ci za otwarte serca, za otwarte uszy. I Panie, dziękuję Ci za namaszczenie, które jest, Panie, na tej sali. Duchu Święty, poddajemy się w Twoje dłonie i prosimy Cię o Twoje prowadzenie w każdej sprawie w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Usiądźmy. Tak naprawdę, to kiedy pastor mnie poprosił, żebym na temat dziesięciny powiedział, to tak po prostu doszedłem do wniosku, że ten temat dziesięciny to jest tylko taki mały wyrywek z problemu, który jest większy niż tylko dziesięcina, więc pozwoliłem sobie troszeczkę rozszerzyć ten temat. I ta dziesięcina to będzie tak jak kwiatek w bukiecie, po prostu żeby po prostu wyjaśnić sprawę. Ponieważ potrzebuję takiego, powiedziałbym, głębszego wejścia w temat, więc zanim przejdę do konkretnego tematu dziesięciny, poruszę parę innych tematów, które są po prostu bardzo ważne i tak jakby były taką podstawą do tej dziesięciny. I pozwólcie, że otworzymy nasze Biblię na Ewangelii świętego Mateusza. Ewangelia świętego Mateusza, 25 rozdział, jest to przypowieść o talentach. 25 rozdział od 14 wersetu Ewangelia świętego Mateusza. To są tematy, które Pan Jezus poruszał przy ocenie czasów ostatecznych, o wierności, o szafarstwie i między innymi powiedział podobieństwo o talentach. I Pan Jezus mówi w ten sposób. Będzie bowiem tak, jak z człowiekiem, który odjeżdżając przywołał swoje sługi i przykazał im swój majątek i dał jednemu 5 talentów, a drugiemu 2, a trzeciemu 1, każdemu według jego zdolności i odjechał. I chciałbym tutaj ten 15 szczególnie podkreślić, tutaj gdzie jest po prostu wyszczególnione są talenty i tu jest zapisane w ten sposób, że każdemu według jego zdolności. Pan Jezus albo ten człowiek zostawił talenty według zdolności. Czyli jeden dostał 5, drugi dostał 3, trzeci dostał 1. I prawdopodobnie jeden miał zdolności na 5 talentów, drugi miał zdolności na 3, trzeci na 1. I werset 16. A ten, który wziął 5 talentów, zaraz poszedł, obracał nimi i zyskał dalsze 5. Podobnie ten, który wziął 2 talenty, zyskał dalsze 2. A ten, który wziął 1, odszedł, wykopał dół w ziemi i ukrył pieniądze pana swego. Po długim czasie powraca pan owych sług i rozlicza się z nimi. I przystąpiwszy ten, który wziął 5 talentów, przyniósł dalsze 5 talentów i rzekł: Panie, 5 talentów mi powierzyłeś, oto dalsze 5 talentów zyskałem. Rzekł mu pan jego: dlaczego dobrze sługo, dobry i wierny. Nad tym, co małe byłeś wierny, wiele ci powierzę. Wejdź do radości pana swego. Potem przystąpił ten, który wziął dwa talenty i rzekł: Panie, dwa talenty mi powierzyłeś, oto dalsze dwa talenty zyskałem. Rzekł mu Pan jego: dobrze, sługo dobry i wierny, nad tym, co małe byłeś wierny, wiele ci powierzę. Wejdź do radości Pana swego. Wreszcie przystąpił ten, który wziął jeden talent i rzekł: Panie, wiedziałem o Tobie, żeś człowiek twardy, że żniesz gdzieś nie siał i zbierasz gdzieś nie rozsypywał. Bojąc się tedy odszedłem i ukryłem talent swój w ziemi, oto masz co Twoje. Odpowiadając, rzekł mu Pan jego: sługo zły i leniwy, wiedziałeś, że żnę gdzie nie siałem i zbieram gdzie nie rozsypywałem. Powinieneś był więc dać pieniądze moje bankierom, a ja po powrocie odebrałbym co moje z zyskiem. Weźcie przeto od niego ten talent i dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dane i obfitować będzie, a temu, kto nie ma, zostanie zabrane i to, co ma. A nieużytecznego sługę wrzućcie w ciemności zewnętrzne. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. I moi kochani, ten fragment tak naprawdę to jest o szafarstwie, o zarządzaniu tym, co Bóg nam daje. I Pan Jezus tutaj mówił o talentach, jest to forma pieniądza, ale również mówi o, powiedziałbym, naszych możliwościach, o naszych, powiedziałbym, zdolnościach, które posiadamy i w sensie fizycznym, i w sensie duchowym. Ale moi kochani, zanim przejdę do omówienia tego tematu, to chciałbym poruszyć takich parę rzeczy. Nie wiem, czy sobie zdajemy z tego sprawę, ale wielu z was w życiu tysiące razy modliło się modlitwą pańską. I kiedy modlimy się tą modlitwą pańską, czasami nie zdajemy sobie sprawy, co naprawdę ta modlitwa pańska, jakim jest przekaz tej modlitwy i jakie są pragnienia Boże w stosunku do naszego życia. Jeżeli pozwolicie, to przypomnę wam tę modlitwę. Jest mowa w ten sposób: Pan Jezus powiedział do nas, abyśmy się tak modlili. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i tak dalej. Okay. Ale są bardzo ciekawy zwrot. Pan Jezus mówi w ten sposób, żebyśmy się modlili do Ojca, aby Jego wola, która jest w niebie, była wypełniona na ziemi, aby Jego królestwo, które jest niebiańskie, zeszło na ziemię. Czyli pragnieniem Boże, Boga Ojca jest to, żeby to, co było w niebie, było sprowadzone na ziemię. Abyśmy mieli taką samą atmosferę i takie same warunki życia na ziemi, jak jest w niebie. I moi kochani, i my mamy możliwość uczynienia tego przez kogo? Przez Jezusa Chrystusa, który jest naszym pośrednikiem. Popatrzcie się, wielu z nas nie zdaje sobie z tego sprawy może do końca, a nie jesteśmy do końca tego świadomi, ale każdy z nas porusza się jakby w wymiarze dwóch królestw. Jedno królestwo jest królestwem niebios, drugie królestwo jest królestwem ziemskim. Kiedy my się naradzamy, kiedy rodzimy się fizycznie, kiedy przychodzimy na ten świat, powiedziałbym, automatycznie stajemy się obywatelami tego świata, automatycznie stajemy się obywatelami, którzy podlegają prawu tego świata i automatycznie, czy chcemy, czy nie chcemy, stajemy się jakby, postępujemy w systemie tego świata. A ten świat operuje, moi kochani, zupełnie inaczej niż świat, który jest przygotowany przez naszego Pana. Pierwsza podstawowa sprawa: w tym świecie doświadczamy takich przykrych rzeczy jak grzech, jak ból, jak cierpienie. Doświadczamy różnych negatywnych rzeczy i ten świat kieruje się jakby swoim prawem. I moi kochani, kiedy przechodzimy przez to życie i doświadczamy różnych przykrych rzeczy i widzimy, powiedziałbym, czasami bezsens życia, widzimy czasami ból, cierpienie, w naszym sercu gdzieś się rodzi pragnienie jakiejś innej ziemi, ziemi, która nie posiada bólu w sobie, która nie posiada cierpienia w sobie, ziemi, która ma jakąś nadzieję, ziemi, gdzie panuje jakaś doskonała miłość. I w sercu człowieka wrodzona jest razem z jego narodzinami pragnienie czegoś lepszego, czegoś wspanialszego, czegoś, co, powiedziałbym, prawdziwie ma posmak nieba. I zaczyna się poszukiwanie tego wymarzonego lądu. Czasami to jest na takiej zasadzie, że mężczyzna poślubił jedną kobietę, nie może się z nią dogadać i mówi: jak się tylko żenię z drugą kobietą, to będę na pewno szczęśliwszy. Znajduje sobie drugą kobietę. Okazuje się, że druga wcale lepsza nie jest. Znajduje sobie trzecią. I okazuje się, że tak naprawdę te poszukiwania gdzieś nie są właściwe. To samo jest Ludzie niektórzy, tak jak my, wyjechaliśmy z Polski z nadzieją, że w Kanadzie będzie lepiej. A okazuje się, że po jakimś czasie, że w Kanadzie też trzeba ciężko pracować. Nie wszystkim lepiej się powodzi, niż powodziło się w Polsce. I przychodzą różnego typu zawody. I te zawody zawsze kierują nas do takiego poszukiwania czegoś lepszego, jakiegoś innego lepszego królestwa, jakiegoś innego lepszego systemu, który przyniesie nam to, czego potrzebujemy. Jest to błogosławione, dlatego że te poszukiwania bardzo często prowadzą nas w kierunku znajdywania Boga, w kierunku znajdywania Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Ten natłok grzechu, natłok różnych ciężarów życia powoduje, że nie jesteśmy w stanie wytrzymać i szukamy kogoś, kto nas wyratuje. I taką osobą, która przynosi uwolnienie, która przynosi wyzwolenie i wybawienie, jest Jezus Chrystus. I teraz, moi kochani, kiedy przyjmujemy Jezusa Chrystusa do serca, kiedy przyjmujemy Jego do swego życia, przyjmujemy Go jako króla swego życia, jako króla i Pana, który będzie panował nad naszym życiem. Wielu ludzi z nas nie zdaje sobie sprawy, ale kiedy przyjmujesz Jezusa Chrystusa, przyjmujesz Go jako swego osobistego króla. To znaczy czynisz siebie poddanym Jemu. Jakby, to jest tak, jakby uwalniasz się albo chcesz zrezygnować z tego systemu, tego świata i z tego prawa, które panuje w tym świecie, od tego bólu, grzechu, ciężaru, depresji, czegokolwiek negatywnego, a chcesz po prostu przyjąć to, co jest niebiańskie, czyli niebiańską miłość, niebiańskie przebaczenie, niebiańską radość, po prostu inny styl życia. I raz przyjmując Jezusa Chrystusa do swego serca, przyjmujesz Króla, Pana Panów, przyjmujesz Tego, który zarządza niebem, ale przyjmujesz nie tylko Jego jako Króla, ale przyjmujesz pełne Jego Królestwo. I stajesz się automatycznie obywatelem nieba. Dostajesz w momencie, kiedy przyjmujesz Jezusa Chrystusa do swego serca, nie tylko pozbawiasz się swoich problemów, oddajesz to, co powiedziałem, czego się wstydzisz, ale przyjmujesz, powiedziałbym, całą zawartość nieba z Jezusem Chrystusem, przyjmując Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela, przyjmujesz Jego jako osobę, ale przyjmujesz również całe niebo. Jesteś automatycznie prawowiernym obywatelem nieba i masz prawo korzystać z wszelkich obietnic i z wszelkiego zasobu to, co jest w niebie. To jest w twoim życiu. I teraz, moi kochani, problem polega na tym, że bardzo często nie zdajemy sobie sprawy, że tu będąc na ziemi żyjemy jakby w podwójnym królestwie. Jedno jest królestwo cielesne, materialne, w którym się poruszamy, gdzie coś widzimy, czujemy, dotykamy. A drugie królestwo, które jest niewidoczne, ale jest bardziej realne, jest to królestwo duchowe, gdzie król, nasz Pan Jezus Chrystus jest królem, my jesteśmy Jemu poddani. I teraz konflikt, który polega w naszym życiu, to jest tak, że będąc tutaj na ziemi, mieszkając w tym królestwie ziemskim, bardzo często po prostu nie widzimy różnicy, gdzie jest niebo, gdzie jest ziemia, gdzie jest prawo niebiańskie, gdzie jest prawo ziemskie, a te dwa królestwa funkcjonują na zupełnie innych zasadach. Podam wam przykład. Pan Jezus, kiedy mówił na temat, że jeżeli ktoś cię uderzy w prawy policzek, mówił, co powiedział? Oddaj mu jeszcze mocniej. Tak, nie, powiedział, nadstaw mój drugi. Czyli krótko mówiąc, jest kontrast. W tym świecie, gdy ktoś nas uderzy, to co muszę zrobić? Najlepiej, żeby po prostu mnie więcej nie uderzył, oddaj mu tak mocno, żeby już nie próbował cię uderzyć. To jest prawo ziemskie. Prawo niebiańskie mówi, że jeżeli ktoś cię uderzy w lewy policzek, nadstaw mój prawy. Tak? To jest jeden z przykładów, jak funkcjonuje królestwo niebiańskie, jak królestwo ziemskie. Inny przykład jest, Pan Jezus mówił na przykład o szacie, że jeżeli ktoś ci zabierze tą szatę, którą masz, to co zrób? Jak najszybciej mu odbierz. Nie, Pan Jezus mówi w ten sposób, jak ci ktoś zabierze szatę, oddaj mu drugą. Zupełnie przeciwieństwo. Popatrzcie się, jak funkcjonuje nasz umysł na tej ziemi. Jeżeli dochodzisz do wniosku, że ktoś cię oszukuje, to twój umysł mówi w ten sposób, nie daj się, bądź sprytniejszy od niego, nie daj się okraść. Jeżeli cię państwo kłada podatkami, to bądź mądry, wykorzystuj ten system tak, żeby cię nie mógł okraść. Ale Pan Jezus naucza zupełnie inaczej. Pan Jezus mówi, że my jesteśmy obywatelami nieba i w królestwie nieba nie ma na przykład nieprzebaczenia. Tam w niebie nie znajdziesz osoby, która się porusza po ulicach nieba i ma w stosunku do ciebie nieprzebaczenie. Tam jest doskonała miłość. My na ziemi nie posiadamy tych cech, albo powiedziałbym, brakuje nam tych cech, ale w niebie nie ma tego czegoś takiego. I teraz skoro Pan Jezus mówi do nas, że Jezus Chrystus jest moim Królem, moim Panem i moim Zbawicielem, to moi kochani, automatycznie przyjmuję konstytucję Jego Królestwa, jakim jest Jego Słowo Boże, rozpoznaję, jak ja mam się poruszać w Jego Królestwie. Jego Słowo jest konstytucją, która panuje w Jego Królestwie. Zgadzacie się ze mną, czy nie? Okej, okay. Żebyście, po prostu chcę pewne rzeczy wytłumaczyć, żebyście mogli lepiej zrozumieć. Popatrzcie się, jest list Efezjan. Okej, okay. List Efezjan, drugi rozdział. List do Efezjan. Jest to po prostu konflikt. My jako wierzący ludzie, jeżeli mamy, nie mamy odnowionego umysłu, zupełnie nieświadomie poddajemy się albo pracujemy nawet w kościele na bazie starego systemu, czyli tego systemu świata, systemu grzesznego, może ulepszonego, ale nie postępujemy według prawa Bożego, który jest prawem doskonałym i przynosi efekty. I powiedziałbym, my wierzący mamy ściągać niebo na ziemię. Okej, list do Efezjan, drugi rozdział. I popatrzcie się, co Paweł pisze, i bardzo często też czytamy ten fragment Słowa Bożego, nie zdajemy sobie sprawy, co jest zapisane do końca. Paweł napisał do list do ludzi, którzy by mieszkali w Koryncie, którzy byli wierzącymi w Koryncie, i pisze do nich w ten sposób, drugi rozdział, od pierwszego wersetu. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze. Nie wiem, czy was to szokuje, czy nie, ale jak powiedziałbym, wgłębimy się w ten fragment Słowa Bożego, to mogłoby mnie to zszokować, bo Paweł pisze do mnie, do człowieka, powiedzmy, który na przykład zamieszkuje Hamilton, czy zamieszkuje tutaj okolice Toronto, mówi w ten sposób, i ty umarłeś przez grzechy i upadki. Umarłeś. Nie, że umrzesz, ale jest napisane, że umarłeś. Czyli wskazuje im na jakiś stan. Ale przecież ci ludzie, gdyby byli nieżywi, to by tego listu nie byli w stanie przeczytać. Czyli Paweł pisze do nich, ale mu opisuje, powiedziałbym, inny wymiar, nie wymiar ziemski, ale wymiar niebiański. Zgadzacie się ze mną, czy nie? Jest napisane, i wy umarliście przez upadki grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych, wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował, i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem, łaską zbawieni jesteście. Czyli popatrzcie, jest napisane, że umarliśmy, ale teraz nas ożywił. Czyli o kim on mówi? To nie mówi o wymiarze cielesnym, bo ci ludzie nadal żyli, oni nie byli umarli, ale mówi o ich duchu. Czyli kieruje tak, jakby list do ich ducha. I mówi w ten sposób, że wy umarliście, ale w Jezusie Chrystusie zostaliście wzbudzeni. Teraz popatrzcie się, jest napisane, i wraz z Nim wzbudził, i wraz z Nim posadził w okręgach niebiańskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie, albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was, Boży, to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Czyli popatrzcie się, Paweł mówi w ten sposób do ludzi wierzących w Efezie, do tych, którzy uczynili Jezusa Chrystusa swoim Panem i Zbawicielem. Powiedział do nich w ten sposób. Poprzez przyjęcie Jezusa Chrystusa umarliście dla grzechu, umarliście dla siebie. Zostaliście jakby odłączeni od systemu tego świata. Ale w Jezusie Chrystusie zostaliście posadzeni w okręgach niebiańskich. Czyli, moi kochani, gdzie my dzisiaj siedzimy? Siedzimy w dwóch miejscach tak naprawdę. Jedno miejsce, w którym siedzimy, to jest ten kościół fizyczny, gdzie nasze ciała spoczywają tutaj w tych ławach. Jesteśmy w tym miejscu i to jest prawda, to jest fakt, powiedziałbym, tego Królestwa Ziemskiego. Jesteśmy tutaj obecni, tu i teraz, tak jak Efezjanie byli obecni w kościele w Efezie i ten list został napisany do nich nie w sposób duchowy, ale w sposób na pergaminie jakimś. I moi kochani, oni tam byli, ale jednocześnie Paweł mówi w ten sposób, umarliście dla tego świata, dla grzechu, dla nieczystości, dla obłudy, dla wszystkich, powiedziałbym, negatywnych rzeczy,
Ale żyjecie w Jezusie Chrystusie i razem z Nim jesteście posadzeni gdzie? Nie w kościele, ale w okręgach niebiańskich. Czyli moi kochani, nasz duch jest wraz z Chrystusem posadzony w okręgach niebiańskich i jesteśmy, powiedziałbym, tam, gdzie Pan Jezus zarządza całym światem. I kiedy byśmy przeczytali następne fragmenty Słowa Bożego z pierwszego rozdziału, zobaczymy, że Jezus Chrystus jest posadzony ponad wszelką władzą, nad ziemskimi, powiedziałem, zwierzchnościami, ponad wszelkimi duchami ciemności, posadzony jest wysoko i, moi kochani, On jest posadzony tam razem z nami. My jesteśmy w Chrystusie razem z Nim i teraz jest napisane, że Jezus Chrystus jest prawdziwie głową Kościoła. On zarządza Kościołem, Kościołem duchowym. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że moi kochani, kiedy żyjemy tu na ziemi, mimo tego, że nasze oczy widzą, nasze uszy słyszą, dotykamy, tak naprawdę my musimy sobie zdawać sprawę, że my jesteśmy zatopieni, wykupieni przez Jezusa Chrystusa, jesteśmy w Nim i w Nim powinniśmy sprawować władzę według Jego woli, według Jego prawa, według Jego słowa, według Jego zasad. Okej? Nie wiem, czy mnie rozumiecie. To jest jakby podwójna natura, podwójne królestwo. I teraz Pan Jezus, kiedy mówił o tej modlitwie pańskiej, powiedział, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Czyli my, jako obywatele nieba, zamieszkujący na obcym terytorium, mamy sprowadzić niebo na ziemię. Niebo do swojego życia, niebo do swojej rodziny, niebo do swojego kościoła, niebo do swojego społeczeństwa, w którym mieszkamy. To jest nasze zadanie, które zostało przekazane nam przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ale moi kochani, problem jaki polega na nas poprzez brak odnowienia Słowem Bożym naszego umysłu, poprzez nieodnawianie naszego umysłu, niezapoznawanie się z konstytucją nieba, w kościele czy w swoim życiu nadal postępujemy według praw tej ziemi. I jest to, powiedziałbym, naturalny konflikt. My doskonale możemy zrozumieć na bazie jakiej? Na takiej bazie, że jesteśmy emigrantami, narodziliśmy się w swoim kraju ojczystym, jakim jest Polska, w którym wychowaliśmy się w pewnym systemie prawnym, w pewnych obyczajach, w pewnej moralności i nagle zapragnęliśmy wyjechać z Polski, przyjechać do Kanady i napotykamy na następne problemy typu zmiana języka, zmiana prawa, zmiana obyczajowości, moralności. I to jest dla nas problemem, bo musimy się dostosować do obowiązującego tutaj prawa. Prawo, które było w Polsce, nie funkcjonuje w Kanadzie. Mogą być jakieś poszczególne przepisy, ale generalnie prawo w Polsce obowiązuje, prawo polskie obowiązuje w Polsce. Prawo, powiedziałbym, kanadyjskie obowiązuje w Kanadzie. Kiedy my przyjeżdżamy do Kanady, jesteśmy zobowiązani podporządkować się do systemu i prawa kanadyjskiego. W momencie, kiedy masz z tym problem i ci się to czy tamto nie podoba, żyjesz w nieustannym konflikcie. I tak samo, moi kochani, kiedy my jesteśmy obywatelami nieba, kiedy nasze życie nie jest podporządkowane pod Słowo Boże, żyjemy w nieustannym konflikcie, powiedziałbym, ze sobą, powiedziałbym, różnymi zasadami. I moi kochani, żeby otrzymać coś z nieba, musisz wykorzystać albo korzystać z konstytucji nieba, ze Słowa Bożego. Inaczej to nie pracuje. To jest tak samo, jakbyś będąc w sądzie powoływał się na prawo polskie, które tutaj nie pracuje. Moi kochani, dlatego Słowo Boże zachęca nas do odnowienia naszego umysłu. Odnowienia przez Słowo Boże, abyśmy w każdej dziedzinie naszego życia postępowali zgodnie z konstytucją nieba, nie konstytucją ziemi. Jako wierzący. I często to rodzi problemy. Dlaczego o tym mówię, moi kochani? Dlatego, że popatrzcie się. Kiedy czytałem wiele rzeczy w Słowie Bożym, tak naprawdę, jeżeli nie będziemy patrzeć na Słowo Boże w sposób mądry, duchowy, wielu rzeczy nie będziemy rozumieć, dlatego że Królestwo Niebiańskie inaczej funkcjonuje niż Królestwo Ziemskie. Podałem wam przykłady. Następny przykład, popatrzcie, ten przykład o tych talentach. Zwróćcie uwagę, że jak funkcjonują rządy, powiedziałbym, tej ziemi, a jak funkcjonuje, powiedziałbym, zasada nieba. W tym fragmencie Słowa Bożego o talentach było podane, że ten, który ma według zdolności, dał mu Pan 5 talentów, drugiemu według mniejszych zdolności dał mu 3 talenty, a trzeciemu 1. Każdemu według zdolności, według tego, jak on potrafił zarządzać tym, co dostawał od Pana. Okay? Wyjechał na pewien czas, powrócił I popatrzcie się, ten, który miał 5, przyniósł następne 5, ten, który miał 3, przyniósł następne 3, a ten, który miał 1, mówi, ja do niczego jestem niepotrzebny, pewnie nic z tego nie będzie, co on mi tylko tam jednego talent jeden mi dał, zakopał i powiedziałbym sobie, żył jak wolny ptaszek. I teraz, moi kochani, ja nie chciałbym tutaj żadnych poglądów politycznych uskuteczniać, bo to nie jest miejsce, ale na pewno nie zgadzam się z komunizmem, na pewno nie zgadzam się z nawet z socjalizmem i powiedziałbym, według Słowa Bożego najbliższy prawdy jest, powiedziałbym, kapitalizm, chociaż też ma swoje, powiedziałbym, wady, ale nasz Pan operuje według tej zasady. Skoro pracujesz i pomnażasz, dostaniesz więcej. Skoro odkładasz to na bok, nikt cię nie będzie zasilał. Popatrzcie się, w Słowie Bożym jest napisane, kto pracuje, znaczy kto nie pracuje, ten i niech nie je. Czyli Słowo Boże albo zasada nieba sprawia, że my jesteśmy zobowiązani do maksymalnego wykorzystania tego, co posiadamy na korzyść Królestwa Niebiańskiego. Wszystkie nasze zasoby powinny być uruchomione, aby Królestwo Niebiańskie miało z tego dochód. Okay? Pan inwestuje w ludzi i powiedziałbym, dodaje tym, którzy posiadają coś i chcą to używać. Ludzie, którzy nie posiadają albo są leniwi, albo nie chcą tego używać, według zasady Królestwa Niebiańskiego nawet ten jeden talent jest odebrany i dany temu, który najlepiej zarządza. Okay? Powoli dochodzę do sedna. W tym systemie świata jest inaczej. Popatrzcie się. Będą wybory tu w Polsce, będą wybory tutaj w Ontario. Jak na jakiej zasadzie to wszystko funkcjonuje? Ten, który stara się być, powiedziałbym, posiadać jakąś władzę, musi co robić? Musi obiecywać rzeczy, których później i tak nie jest w stanie spełnić. Po co? Po to, żeby wygrać głosy wyborców. Czyli mówi, a będziecie wszyscy mieli dobre prace, będziecie wszyscy dobrze żyli, będą najlepsze szkoły w danym kraju czy w danej prowincji, będziecie mieli wszyscy obniżone podatki i w tym kraju, w którym ja będę zarządzał, będziecie mieli wszystko co najlepsze. Po co? Po to, żeby zyskać wasze głosy. Ale w momencie, kiedy już jest w tym miejscu, gdzie jest, zmienia swoje zdanie, bo okazuje się, że nie jest w stanie tego wypełnić. Po prostu czasami okłamują ludzi, bo po prostu fakty mówią o czym innym. I zaczyna się znowu inna sytuacja, bo kiedy już jest w parlamencie, to musi być na tyle mądry, żeby utrzymać się, żeby te swoje ustawy, które on chce przepchnąć, żeby z innymi politykami współpracować i zaczyna się już inna gra. On już nie liczy się z wyborcami, on się liczy z tymi, którzy zasiadają w jego rządzie. I teraz, moi kochani, ten, który najwięcej krzyczy i najwięcej się domaga w rządzie, dostaje, tak? Ten, który powiedziałbym, o, w naszym rejonie trzeba wybudować szpital, jak nie wybudujesz, to my zorganizujemy strajk. I bez względu na to, jak tym nie zarządza, ponieważ najgłośniej krzyczy, otrzymuje, bo po prostu jest najbardziej niebezpieczny. W Królestwie Niebios czegoś takiego nie ma. Okay? Jest ten system, jaki jest, być może taka demokracja jest najzdrowsza tutaj, ale moi kochani, system nieba inaczej funkcjonuje. System nieba funkcjonuje na zasadzie wierności w zarządzaniu tymi talentami, które posiadamy. I teraz, moi kochani, popatrzcie się. Pan Jezus mówił o talentach i to mówił konkretnie o czym mówił? O naszych zdolnościach i nie tylko, ale żeby przemówić do ludzi, żeby ludzie zrozumieli to, co On chce przekazać z nieba, mówił im na przykładzie czego? Tego, co najbardziej ich dotyka. To jest na przykładzie pieniędzy. Okay? To jest temat, który powiedziałbym, tutaj najczęściej, najwięcej rzeczy można kupić. Pieniądz jest jednym z najbardziej potężniejszych instrumentów oddziaływania na społeczeństwo. To jest waluta tej ziemi. Walutą nieba jest zupełnie co innego. W niebie, powiedziałbym, kupuje się za inny pieniądz. I inny, powiedziałbym, nawet nie pieniądz, to jest inna waluta. Popatrzcie się, żeby cokolwiek kupić tutaj, musisz mieć dolary. Kiedy jedziesz do Polski, musisz mieć złotówki. Pan Jezus, żeby wykupić twoją duszę i moją, co potrzebował? Ile milionów dolarów musiał zapłacić? Ile sztuk złota? Nawet jakby wziął całą kopalnię albo wszystkie skarby tej ziemi i całą ziemię by położył na wadze u swego ojca, ta waluta nie pracuje tam. Pan Jezus, żeby wykupić nas, musiał zapłacić swoją własną krwią, swoimi cierpieniami na krzyżu Golgoty i waluta, która przemówiła do Ojca, to jest Jego święta, cudowna krew, przez którą my jesteśmy zbawieni. Teraz, jaką my walutą musimy, powiedziałbym, wykupić swoje życie? Jaka jest waluta, którą ty musisz zapłacić swojemu Ojcu, żeby znaleźć się w niebie? Są systemy, czy powiedziałem, wierzenia, że ja mogę jak zapłacę odpowiednią ilość pieniędzy komuś tam, to ta dusza zostanie przeprowadzona z piekła do nieba. Moi kochani, niebo tak nie funkcjonuje. To jest system tego świata. To jest, powiedziałbym, mentalność albo sposób myślenia, który funkcjonuje w tym świecie. Zgadzacie się? Jedyną walutą, którą możesz wykupić swoją duszę, to jest wiara w Jezusa Chrystusa, w to, co Jezus Chrystus uczynił na krzyżu Golgoty. To jest waluta, którą ty wykupujesz swoją duszę. Czyli musisz wierzyć, że Jezus Chrystus wykupił na krzyżu Golgoty wszystkie twoje grzechy. Okay? Czyli operujesz walutą wiary. I bardzo, bardzo dużo takich, powiedziałbym, rzeczy, które musisz z nieba sprowadzić, jest poprzez wiarę. Czyli musisz zapłacić wiarą za to, że to już jest dokonane dla ciebie i ty możesz to wziąć dla siebie. Czyli wiara jest walutą. Ale w niektórych przypadkach nawet i wiara nie pracuje. Dlaczego? Dlatego, że co musisz zrobić, żeby mieć namaszczenie? Co musisz zapłacić za namaszczenie? Bardzo często poświęcenie, oddanie, wierność i powiedziałbym miłość do Boga, która jest bezwzględnym posłuszeństwem. Kiedy wchodzisz w posłuszeństwo, to twoje posłuszeństwo staje się zapłatą, że namaszczenie może działać w twoim życiu. Czyli, moi kochani, to jest tak, jak w niektórych rzeczach, żeby coś z nieba ściągnąć, musisz mieć pewne musisz za coś konkretnie wiedzieć, co chcesz i gdzie możesz to kupić. To jest przykład ziemski, następny. Jeżeli chcesz kupić młotek, to zdrowy, normalnie myślący człowiek po młotek nie pójdzie do sklepu spożywczego. Wie, że młotek możesz kupić tylko i wyłącznie na przykład w Home Depot. Tak samo jak potrzebujesz chleba, to nie pójdziesz do Sears'a, bo w Sears'ie chleba nie kupisz. I moi kochani, tak samo w niebie, żeby coś otrzymać, musisz wiedzieć, gdzie pójść, co użyć, aby to otrzymać do swojego życia. I Pan Jezus, kiedy mówił na temat talentów, ja zaraz przejdę do dziesięciny. Pastorze, spokojnie, spokojnie rozwinę temat, dojdę do dziesięciny. Nie ominę. Moi kochani, popatrzcie się. Jak to funkcjonuje w Królestwie Niebios? W Królestwie Niebios, kiedy przychodzi do talentów, do zarządzania tym, co posiadamy, moi kochani, Bóg patrzy na co? Na wierność, na szafarstwo tego, czym zarządzamy. I to bez różnicy, to mogą pieniądze być. Ponieważ pieniądze są takim elementem, który najbardziej do nas ludzi przemawia i ma taką moc przemowy do nas, więc Pan Jezus używa bardzo często argumentów pieniądza, żeby te wartości niebiańskie przekazać poprzez system, przykład ziemskich rzeczy. I dlatego też na temat dziesięciny trochę więcej powiem, żeby po prostu zrozumieć, że to nie jest problem bardzo wielu ludzi, to nie jest kwestia tylko i wyłącznie dziesięciny pieniędzy, które musisz złożyć, ale problem tkwi za dziesięciną gdzieś głębiej. Głębiej, to znaczy tkwi na przykład w braku wiary. Człowiek nie wierzy, że Bóg jest w stanie mnie utrzymać z 90%. Czyli tak naprawdę problem dziesięciny to nie jest tylko i wyłącznie kwestia, że mi tam coś się przykleiło do kieszeni i nie mogę tego wyciągnąć, ale to jest kwestia mojego serca, że po prostu nie ufam Bogu, że Bóg, powiedziałbym, potrzebuje. Następna rzecz, to popatrzcie się, ponieważ Kościół jest osadzony tu na ziemi musi funkcjonować w zasadzie w systemie tego świata, a w tym systemie tego świata ludzie co potrzebują? Potrzebują pieniądze. Żeby zorganizować prostą, zwykłą ewangelizację, żeby taka transmisja telewizyjna poszła, potrzebujesz co? Potrzebujesz pieniędzy. Więc, moi kochani, Bóg nam daje pracę, daje nam zdolności, daje nam umiejętności, abyśmy z tych pieniędzy dawali, powiedziałbym, pieniądze na funkcjonowanie zdrowe Kościoła. Kiedy Kościół nie daje dziesięciny, automatycznie podcina gałęzie, na której siedzi, po prostu nie finansuje pracy pańskiej. To jest, powiedziałbym, brak właściwego szafarstwa. Bóg tobie daje pracę, Bóg daje ci zdolności, Bóg ci daje, powiedziałbym, umiejętności i chce błogosławić to, chce pomnażać, ale w momencie, kiedy ty jako człowiek wierzący odcinasz się od tej gałęzi i mówisz, nie, ja nie będę dawał, ja nie chcę, automatycznie dajesz świadectwo Bogu, że nie jesteś dobrym szafarzem, że nie jesteś wiernym szafarzem. I co się dzieje? Bardzo często ci ludzie, którzy nie dają dziesięciny, odcinają się od Bożego błogosławieństwa zupełnie nieświadomie. Tylko i wyłącznie dlatego, że ich sposób myślenia, ich podejście do sprawy jest bardzo cielesny, jest ziemski. No bo, moi kochani, ludzie z tego świata, kiedy patrzą na nas i mówią w ten sposób, ja do tego kościoła nie będę chodził, bo tam muszę płacić 10% swojego dochodu. To są frajerzy, którzy płacą w kościele pieniądze. Oni tylko po prostu wyciągają od nas pieniądze. I tak patrzy człowiek ten ziemski. Ale człowiek niebiański, kiedy podporządkuje się pod zasady Słowa Bożego, odbiera dziesięciny. Podam wam parę przykładów z naszego życia. Podam w ten sposób. Kościół w Hamilton jest wyjątkowym kościołem, błogosławionym kościołem, dlatego że tam ludzie dają obficie dziesięcinę. Tam nie ma problemu z finansami. To jest mały kościół, ale moi kochani, my nie mamy żadnych problemów z finansami. Kościół został nauczony, żeby szczerze dawać dziesięcinę. I mogę podać wam takie świadectwo. W tym kościele, miasto Hamilton, jest około 17% bezrobocia. Jest jednym z najbardziej, Hamilton jest jednym z najbardziej socjalnie dofinansowanym miastem w Kanadzie. Jednym z najbardziej. Windsor jest następny, jest chyba bardziej nawet niż Hamilton, ale Hamilton jest jednym z najgorszych miast, jeśli chodzi o zatrudnienie. W naszym kościele nie ma jednej osoby bez pracy. Nie ma jednej osoby bez pracy. Moi kochani, kiedy przyjechałem z Edmonton i była jedna taka potrzeba, wysiadł nam w środku zimy furnace i trzeba było za wymianę zapłacić 8 tysięcy. I pastor powiedział, że potrzebna jest dodatkowa zbiórka, bo furnace wysiadł i musimy to zrobić, bo inaczej po prostu nam rury popękają. I musieliśmy zapłacić. I kiedy ogłosiliśmy w niedzielę, że będziemy zbierać na furnace, 8 tysięcy dolarów zostało zebrane w ciągu jednej niedzieli. 8 tysięcy, ja byłem w szoku, mówię, niemożliwe. 8 tysięcy grupka 30 paru osób wyłożyła w ciągu jednej niedzieli. Nie było żadnego problemu. Ale moi kochani, z tym związana jest następna rzecz, że uczciwość nasza w postępowaniu. My jako ludzie, którzy, powiedziałbym, zarządzamy pieniędzmi, mamy postępować z tymi pieniędzmi w sposób uczciwy, traktować to prawo tak, jak powinno być. Kiedy przyjechałem, jeden z braci, tam była jakaś drobna naprawa, zatrudnił kogoś i tam zrobił naprawę. I w pewnym momencie przyszedł do mnie i mówi, bracie, pastorze, zostało to naprawione, zrobione to, nawet dużo nie wziął od nas podatku, po prostu zapłaciliśmy mu cash. Ja tak słyszę, mówię, jak to cash? No cash. Co to znaczy cash? No po prostu zapłaciliśmy gotówką. To znaczy co, nie zapłaciliście podatku? No nie, no taniej nam wyszło. Wiecie, 17 lat w Albercie mieszkałem, 17 lat nie słyszałem czegoś takiego, że ktoś mi oferuje pracę za kasz, że trawnik mi skosi za kasz, czy tam cokolwiek. Nie wiem, co to jest w ogóle za kasz. Wszystko było po prostu legalnie zrobione. Wiecie, jak ja to usłyszałem, to wziąłem tych braci starszych do pokoju i mówię, słuchajcie, pierwszy i ostatni raz jest transakcja przez kościół gdzieś za kasz. Żadna najmniejsza rzecz, nie macie prawa tego zrobić. Wy przykładacie rękę do złodziejstwa. Mówię, nie ma czegoś takiego jak cash. Kościół oferuje, powiedziałbym, nie ma różnicy, czy to jest 20 dolarów, czy 50, czy 1000, czy 20 tysięcy. Wszystko ma być zrobione tak, jak trzeba. I moi kochani, od tamtej pory jedna jedyna sytuacja była, gdzie za jakąś drobną naprawę ktoś tam zapłacił cashem, bo po prostu uważał, że Kościół zyskuje. Powiedziałem, żadnych operacji za cash. Wszystko musi być zrobione. Możecie sprawdzić księgi w Kościele. Nie ma jednej nielegalnej rzeczy, nie ma jednej, powiedziałbym, jakiejś operacji, która była wszystko. Nawet jeżeli kupujemy mebel od kogoś do Kościoła, jakieś biurko czy cokolwiek i to jest osoba prywatna, to po prostu spisujemy z nią umowę. Mówi, tyle, za tyle od ciebie kupiliśmy, to musisz mieć. I ta osoba pisze list, my podpisujemy, stemplujemy i to jest w aktach. I dlaczego tak mówię? Dlatego, że kiedy my żyjemy nieuczciwie, automatycznie podpinamy się pod ten system tego świata i nasze błogosławieństwo jest zablokowane. Ono nie może przejść na ziemię, dlatego że po prostu nieprawo się w naszym życiu. Podam wam następny przykład, a propos, bo dzisiaj było świadectwo piękne, ale takich parę przykładów, żebyście wiedzieli, że to zawsze funkcjonuje. Po 2 latach zorientowałem się, mieliśmy takie ulgi, żeby nie płacić dziesięciny jako kościół. I ja mówię, słuchajcie, my jako Kościół również musimy płacić dziesięcinę. Nie tylko jako ludzie, osobiście sami, ale jako Kościół mamy płacić dziesięcinę. Napisałem do pastora list i pastor się zdziwił sami z własnej woli. Dziesięcinę chcą dać, nie ma problemu, bierzemy. Ale moi kochani, ja wiedziałem, miałem problemy troszeczkę, żeby swoich starszych braci przekonać i pastora Bronowickiego, bo mówi, no, wiesz, mamy jeszcze mortgage do spłacenia, mamy to, mamy tam. Mówię, bracie, to jest biblijne, musimy tak się dostosować. Musimy, powiedziałbym, płacić dziesięcinę, żeby płacić na pracę dla Polaków. To jednak to praca polska idzie na całą Kanadę, musimy dawać. I moi kochani, po różnych tam dyskusjach doszliśmy do przekonania, dajemy dziesięcinę. I teraz podam wam taki przykład, jak się wydarzyło. W tym roku na wiosnę, bo zaczęliśmy chyba od tego roku, tak powiedziałem, taką decyzję w końcu już została ustalona na papierze, jest powiedziałbym, przybite, że będziemy płacić dobrowolnie dziesięcinę. Nikt nas nie zmusza, my sami chcemy płacić dziesięcinę. I w tym roku zaczęliśmy to robić. Na wiosnę przyszła taka wichura, to były takie wielkie wiatry i wiecie, co zrobiło? Zrywało nam szingle, te dachówki. Parę tych. No to zaczęło nam kapać, zawołaliśmy ubezpieczalnię, mówi, słuchajcie, płacimy ubezpieczenie, zobaczcie, wiatr nam zerwał dachówki, kapie nam, coś musimy zrobić. Oni przyszli, popatrzyli, zrobili wycenę $20,000 do naprawy. I mówi, a my to rozliczymy, zapłaciliście ubezpieczenie, to zobaczymy. I wyliczyli $20,000 do naprawy, do wymiany szyngli. Po dwóch tygodniach czy po miesiącu czasu zadzwonili z powrotem i słuchajcie, mamy dla was ofertę. Albo płacicie, zatrudnicie kogoś od nas i my zapłacimy wam $20,000, jak coś, to po prostu będziecie musieli dołożyć od siebie, albo zapłacimy wam $14,000 i sprawa jest załatwiona, wy sobie wszystko na własną rękę załatwiacie i sprawa jest po prostu zamknięta. No to wzięliśmy, zebraliśmy zebranie, podjęliśmy decyzję, bierzemy $14,000 i załatwiamy sami. Zaczęliśmy szukać wykonawców, przyszedł człowiek, popatrzył się, mówi, ja to zrobię. Ile weźmiesz? Wyliczył, mówi, $10,000. Słuchajcie, nie tylko, że wymienił szyngle, ale wymienił poszycie nam po jednej stronie, takie z plywoodu, żeby po prostu było bezpiecznie, bo tam już stare były. Za $10,000 $4,000 mieliśmy w kieszeni. Więcej dostaliśmy, wróciło więcej do nas, niż myśmy dali dziesięciny. Okay? A w tym roku jeszcze zrobiliśmy asfalt $32,000, także jak przyjdziecie, to będziecie mieli piękny parking. A jest naprawdę pięknie wyasfaltowany parking. I wiecie, po co daję wam te przykłady? Dlatego, że prawo nieba funkcjonuje inaczej niż prawo ziemi. Popatrzcie się, nawet ten przykład tego świadectwa. Liczysz sobie pieniądze, ile możesz zaoszczędzić, jak będziesz nie dawał dziesięciny. Okej, 100, 200, $300 miesięcznie, nie będę dawał dziesięciny. A Bóg cię wynagradza i daje ci możliwości, które są dużo więcej warte niż te $200, $300. I to nie jest przypadek, moi kochani, to nie jest przypadek, to jest prawo, które funkcjonuje, to jest prawo nieba. Wielu ludzi w to nie wierzy, to jest twoja osobista sprawa, ale tak jest. Wiecie, w Kościele ja przeszedłem w zasadzie wszystkie szczeble, jakie mogłem być. Od, powiedziałbym, wierzącego, który siedzi w ławce, do, powiedziałbym, diakona, sekretarza, skarbnika, starszego zboru, zastępcy pastora, do pastora. Wszystkie, powiedziałem, szczeble w Kościele, jakie przeszedłem i zapoznałem się z pewnymi tymi, jak to pracuje, jak to funkcjonuje. I kiedy byłem skarbnikiem przez 5 lat, wiecie, co zauważyłem? Że dziesięcina jest świadectwem twojej duchowości. Możesz normalnie, jak byłem skarbnikiem, to z roku na rok widziałem, kiedy Kościół dojrzewał, dziesięcina wzrastała. Twój stan duchowy sygnalizuje, czy po prostu jesteś na tyle dojrzały, że, powiedziałbym, wspierasz pracę pańską przez dziesięcinę, czy nie. Kiedy zaczęliśmy zbór w Edmonton, tam po pierwszym roku czy po drugim zostałem już skarbnikiem, to nasz dochód całoroczny był chyba $6,000. Wyobrażacie sobie, roczny dochód kościoła $6,000. I później kościół zaczął dojrzewać, w następnym roku już było $9,000. A trzeciego roku, kiedy byłem skarbnikiem, doszliśmy do przekonania, że to już mamy $9,000 rocznie, więc z tych pieniędzy moglibyśmy pastora naszego starszego, który się, powiedziałbym, poświęca, ubłogosławić. i dać mu jakieś pieniądze. Ale po wielkich dyskusjach, no mamy tylko 9 tysięcy, a my tutaj chcemy no, przynajmniej $500 miesięcznie. I wiecie, wiele osób było, powiedziałbym, za, wiele było przeciw, ale w końcu mówię, no musimy Bogu uwierzyć, jeżeli coś, to się wycofamy. Postanowiliśmy, że damy pastorowi $500 miesięcznie na te rachunki telefoniczne, na gaz, na takie inne rzeczy. Słuchajcie, a nie dość, że w następnym roku, że zapłaciliśmy, tam było w sumie $6000, to jeszcze zebraliśmy więcej niż w poprzednim roku. Po prostu tak to pracuje. I to jest, powiedziałbym, Boże błogosławieństwo, które spoczywa na ludzie, który jest wierny Jego Słowu i tak Słowo Boże tak funkcjonuje. Popatrzcie się, jeden fragment ze Słowa Bożego, list do Koryntian. Jeden list do Koryntian, to jest pierwszy list do Koryntian. Moi kochani, pierwszy list do Koryntian, 9 rozdział. Nie, drugi, przepraszam, to jest drugi? To jest drugi, przepraszam, drugi list do Koryntian, 9 rozdział. Krótki fragment Słowa Bożego tylko przeczytam. A powiadam wam od 6 wersetu, 9 rozdział od 6 wersetu. A powiadam wam, kto sieje skąpo, skąpo też rządź będzie, a kto sieje obficie, obficie rządź będzie. Każdy tak, jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu, gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje. A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkie łaski, abyście mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę, jak napisano, szczerze rozdaje, udziela ubogim, sprawiedliwość jego trwa na wieki. I teraz 10 werset. A ten, który daje ziarno siewcy i chleb na pokarm, da i pomnoży zasiew wasz i przysporzy owoców sprawiedliwości waszej. Popatrzcie się, Bóg tutaj mówi przez Pawła w ten sposób. A ten, który daje ziarno siewcy, czyli ci, co są rolnikami, albo powiedziałbym, żyją z ziemi, wiedzą, że po prostu kiedy otrzymują zbiory, to oni mają część zbiorów, żeby dla siebie zachować albo na handel, ale część musi zachować na siew. Bo inaczej, jeżeli tego nie zachowa, to w następnym roku nie ma z czego żyć. To była po prostu zwykła farmerska zasada. Każdy rolnik, który pracuje w polu, zbierając swoje plony, musi odstawić część ziarna, żeby mieć na następny rok. I to samo prawo funkcjonuje, moi kochani, w Kościele. Bóg daje człowiekowi na taką ilość pieniędzy, że po prostu z tych pieniędzy ma odłożyć część jako zasiew na następne zbiory. Jeżeli tego nie zrobisz, zostanie to zjedzone. Popatrzcie się, tak jak jest w tym zarządzaniu tymi talentami, ten, który nie dał tego talentu i to, co miał, zostało mu zabrane. Ludzie nie zdają sobie sprawy, że jeżeli ty nie używasz zasobów, jeżeli nie jesteś wierny w szafowaniu tym, co ci Bóg daje, przyjdzie moment, że Bóg ci to zabierze. Dlaczego? Dlatego, że Jego Królestwo musi funkcjonować i funkcjonuje. I on jest mądrym, Pan Bóg jest mądrym zarządcą i wie, że żeby jego królestwo pomnażało, to komu dam temu, kto jest najlepszy. Dam temu, który jest najwierniejszy. Dam temu, który umie zarządzać tym, co otrzymał ode mnie. Jeżeli nie umiesz zarządzać tym, co masz od Boga, jeżeli nie zmieniasz swojej postawy w tym względzie, przyjdzie czas, że to jest tobie zabrane. I nagle zaczynają się braki. Dlaczego się pojawiają braki? Dlatego, że nie zarządza z Bożymi darami w sposób właściwy. Zgadzacie się ze mną, czy nie? To jest, moi kochani, ja nie przyszedłem tutaj, żeby wyciągać od was pieniędzy. Ja przyszedłem tutaj, aby po prostu pokazać wam pewne prawo duchowe, które funkcjonuje. To jest prawo nieba. Jeżeli my jako ludzie wierzący nie stosujemy się do tego prawa, to prawo przestaje działać. Co to znaczy? To znaczy, że Bóg cię przestał kochać? Nie, po prostu nie dostosowałeś się do pewnego prawa, które po prostu w twoim życiu nie funkcjonuje, bo niewłaściwie używasz tego. Ale miłość Boża nadal nad tobą jest. Ale akurat z tego nie masz błogosławieństwa. Bo nie wiesz, jak zarządzać tym. I moi kochani, dlatego my jako ludzie wierzący mamy szukać tego, co jest niebiańskie i stosować to, co jest niebiańskie i przez to, co jest niebiańskie, przynosimy to na ziemię. Dam jeszcze taki jeden przykład z naszego Kościoła. Kiedy Kościół daje wiernie, kiedy jest błogosławieństwem, to my nawet, moi kochani, kiedy modlimy się za dziesięcinę, to ja mówię wszystkim i sama propozycja z kościoła padła, że bracie pastorze, kiedy my modlimy się o dziesięcinę, to myśmy powinni wstać. I kiedy my zbieramy dziesięciny w kościele, to my wszyscy wstajemy i oddajemy Bogu chwałę i dziękczynienie i z radością te pieniądze dajemy. Dlaczego? Dlatego, że Bóg daje nam pracę, Bóg daje nam zdolności, Bóg daje nam umiejętności. Bóg jest tym naszym dowódcą, który zarządza, wydaje rozkazy, jak te pieniądze użyć. I Jemu oddajemy chwałę. Boże, my Ci dziękujemy, że nas obficie błogosławisz. I moi kochani, byłem w sytuacji przez 9 miesięcy czy 11 miesięcy, gdzie po prostu Kanada odmówiła mi prawa do pracy. I jako człowiek, powiedziałbym, miałem możliwość albo, powiedziałbym, nieuczciwie pracować na lewo, albo po prostu zaufać Bogu. I postawieni zostaliśmy przez rząd kanadyjski w ten sposób, dostaliśmy się o stały pobyt, że przez 11 miesięcy byliśmy pozbawieni możliwości pracy. I przychodzili do mnie nawet moi z tego zakładu pracy, dla którego normalnie pracowałem, przyszli i powiedzieli w ten sposób: słuchaj, my damy tobie pieniądze, ty pracuj dla nas, my ci teraz za pieniędzy nie zapłacimy, ale kiedy minie ten okres, gdzie dostaniesz już stały pobyt i możliwość pracy, to my ci to wszystko, co zapracowałeś, oddamy. I wiecie, mnie to bardzo zastanawiało, czy mogę tak zrobić. Przez 11 miesięcy będę pracował i będę tak jakby zbierał pieniądze do banku, przyjdzie po 11 miesiącach, dostanę pieniądze z powrotem. I przyszedł jeden brat i mówi: słuchaj, a ty nie możesz tak robić. Bo ja powiedziałem mu, podzieliłem się, co ja mam zrobić, czy mam wziąć, podjąć pracę, czy nie. Przyszedł ten brat i mówi: ty nie możesz tak zrobić, bo będziesz oszukiwał. Mówi: ja ci dam swoje schronienie, będziesz u mnie w domu mieszkał, a zrobimy coś, ale tobie nie wolno nielegalnie pracy podjąć. I wiecie co? I to była ciężka decyzja. Byłem z żoną, z małym dzieckiem i pozostawiony bez środków do życia. I najbardziej przykre to było to, że wiecie, ja byłem człowiekiem zdolnym, ja byłem zdrowy, chciałem pracować i mówię: dla mnie nie ma problemu, ja mogę 12-14 godzin pracować, pozwólcie mi pracować. Poszedłem do jednego urzędu, do drugiego, do trzeciego, mówię: ja jestem zdolny, ja mogę pracować, nie musicie mnie tu trzymać, ja chcę mieszkać w Kanadzie i nie będę nikogo oszukiwał, dajcie mi możliwość pracy. Oni powiedzieli: nie, musisz czekać albo wracać do Polski. I po modlitwach bracia doszli do przekonania w kościele, że zostają. Jeden mi udzielił swojego mieszkania, przez 11 miesięcy mnie trzymał, karmił, kościół jeszcze tam dodawał pieniądze. Był to trudny okres, ale Bóg okazał się wierny w tym wszystkim. Po prostu nie zabrakło, nigdy głodni nie byliśmy. Ale moi kochani, była możliwość nielegalnego życia. Była możliwość nielegalnego życia. I popatrzcie się, bardzo często jest taka sytuacja, że będą w twoim życiu okoliczności, gdzie możesz nielegalnie żyć. Możesz, powiedziałbym, nie w Boży sposób, możesz podporządkować się pod system tego świata. Ale moi kochani, podporządkowując się pod system tego świata, okradamy się z Bożego błogosławieństwa, które jest znacznie lepsze, większe i błogosławione. I to, co chciałbym zostawić, to dlaczego na temat tego mówię? To jest kwestia pieniędzy, bo to nas najbardziej dotyka, pieniądz. Tu żyjemy, tak funkcjonujemy. Ale kiedy Bóg mówi o zarządzaniu talentami, to nie jest tylko kwestia pieniędzy. Problem dziesięciny to nie jest problem dawania pieniędzy. Problem dziesięciny to jest problem mojej wierności względem tego, co Bóg mi daje. To są moje zasoby, które otrzymałem od Boga na Jego chwałę. Jeżeli Kościół tego nie rozumie, moi kochani, staje się niewierny. Popatrzcie się, jeszcze jeden fragment, tylko słowa na zakończenie. To jest, wiecie, to jest fragment Łukasza, Ewangelia Łukasza. Ewangelia Łukasza, 16 rozdział od 9 po 13, 16 rozdział. Może tylko werset 10, od 10 po 12. Nie będę, to jest też o wierności, o szafowaniu. Jest napisane tak: kto jest wierny w najmniejszej sprawie, i wielkie jest wierny, a kto w najmniejszej jest niesprawiedliwy, i wielkie jest niesprawiedliwy. Jeśli więc w niesprawiedliwej mamonie nie byliście wierni, któż wam powierzy prawdziwą wartość? A jeśli byliście wierni w sprawie cudzej, któż wam poruczy rzecz własną? O co chodzi? Moi kochani, tu na ziemi mamy różnego rodzaju testy i finanse, pieniądze jest jednym z największych testów w naszym życiu. Jeżeli my nie nauczymy się zarządzać swoimi pieniędzmi w sposób Boży, według Bożego prawa, jeżeli, powiedziałbym, nie będziemy korzystać z tego we właściwy sposób, w jaki sposób Bóg powierzy ci, co jest prawdziwie twoje? W jaki sposób Bóg ustanowi cię kimś, kto jest odpowiedzialny za Jego dom, za Jego sprawy. Jeżeli w tej mamonie jesteś niewierny, jeżeli w takich małych sprawach potrafisz oszukiwać, kto ci powierzy losy innego człowieka, żebyś się zatroszczył tym człowiekiem, okazał mu serce, okazał swój czas, okazał swoje cierpienie. Jeżeli w małych rzeczach jesteśmy niewierni, a pieniądze według Pana są małe, dla Niego pieniądz nie ma takiej wartości jak dla nas. Bo Pan Jezus, Pan Bóg, powiedziałbym, może stworzyć rzeczy słowem swoim. Dla Niego był Pan Jezus na pustyni, chleba nie było i przez modlitwę rozmnożył chleb. Czyli problem nieba nie jest taki sam jak problem ziemi. Dla nas problem jest problem pieniędzy, ale dla nieba nie ma. I teraz jeżeli Bóg patrzy na pieniądz w taki mały sposób i dla Niego to nie ma takiego znaczenia jak dla nas, ale Bóg wie, że dla nas to ma duże znaczenie. Moi kochani, jeżeli w tym nie jesteśmy wierni, jak Bóg nam może powierzyć wielkie rzeczy? Czasami słyszę takich ludzi: a ja mam mało pieniędzy, jak będę zarabiał 100 tysięcy dolarów, to będę dawał. Ze 100 tysięcy dziesięcina to jest 10 tysięcy dolarów. To jest prawie samochód. A ja będę zarabiał milion dolarów. Z miliona dolarów to jest 100 tysięcy. To jest pół dobrego mieszkania. Miesięcznie. Wiecie, o co chodzi? To nie ma znaczenia, ile ja zarabiam. Jest znaczenie, jak ja na to patrzę. Jeżeli nauczę się w małych sprawach dawać, kiedy mam 1000 dolarów miesięcznie, przyjdzie czas, że będę miał 100 tysięcy, też będę dawał. Bo to nie ma problemu dla mnie. Nie jest problemem. Moi kochani, wstańmy. Ja chciałbym zakończyć. A tak na sercu jeszcze czuję, żebyśmy po prostu uwolnili te rzeczy. Żebyśmy, moi kochani, prawo nieba funkcjonuje znacznie lepiej, efektywniej i w większym błogosławieństwie niż prawo ziemi. Ojcze, my w imieniu Jezusa Chrystusa dziękujemy Tobie, Panie, za Twoje cudowne słowo. Dziękujemy Ci za tą konstytucję, którą zostawiłeś swemu ludowi. I Boże, dziękujemy Ci za to, że, Ojcze kochany, możemy przynosić, Panie, te sprawy przed Twój tron. Panie, Ty jesteś tym, który daje nam zdolności, dajesz nam talenty, dajesz nam umiejętności, dajesz nam, Panie, właściwą pozycję, aby tym, co dajesz, Panie, zarządzać. Ja, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa przynoszę przed Twój tron, Panie, każdego brata, każdą siostrę, każdy strach, każdą obawę, każdą niewiarę, każdą wątpliwość. Boże, w imieniu Jezusa Chrystusa się temu sprzeciwiam, Panie, co jest blokowane, Panie, z okręgów Twego nieba. I w imieniu Jezusa Chrystusa, Ojcze, proszę Cię, abyś, Panie, wszelkie przeszkody, czy to nawet może nieuczciwego, niesolidnego życia, abyś usunął, Panie, z tego miejsca, Panie. Abyś, Boże, dał odwagę i śmiałość, Panie, bo Twoje słowo zawsze pracuje. Twoje prawo jest prawem, Panie, nieba. I ja Ci dziękuję, Ojcze kochany, że kiedy dostosowujemy się do Twego, Panie, słowa, kiedy, Panie najdroższy, postępujemy zgodnie z Twoim prawem. Ojcze kochany, Ty przychodzisz ze swoim błogosławieństwem. Dziękuję Ci za to, Ojcze, i błogosławię, Panie, ten Kościół. I w imieniu Jezusa Chrystusa wszelkie przeszkody czy bariery, Panie, ja wierzę, że Ty, Panie, usuwasz spośród, Panie, swego ludu, aby Twoje pełne błogosławieństwo mogło spłynąć na ten Kościół, aby ten Kościół, Panie, był wypełniony Twoją chwałą i Twoim błogosławieństwem, również finansowym. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Moi kochani, zostańcie z Bogiem. Na zakończenie jeszcze tak jedno małe świadectwo. Nasz Kościół daje dziesięcinę. Naprawdę daje. Ja jestem Bogu wdzięczny za moich braci i sióstr. Ale wiecie co? Bóg też błogosławi. Mieliśmy podłogę w kuchni. Człowiek ze świata, człowiek, który do tego Kościoła nie przychodził, powiedział: przyjdę wam, zrobię za darmo. Moi kochani, kiedy żyjesz według Bożego prawa, Bóg posyła ludzi, których może nie znasz, aby ciebie obsługiwali, aby ci pomogli. Amen. Amen. Zostańcie z Bogiem.